Dzień dobry, pani minister, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani minister, czy program Maluch Plus, który w tej chwili jest takim priorytetem polityki prorodzinnej, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom polskich rodzin? I czy rodzice dzięki niemu rzeczywiście będą wracać do aktywności zawodowej?
Tak, program Maluch jak najbardziej służy temu, by pomóc rodzicom w opiece nad dziećmi do lat 3 i to rodzicom w całej Polsce. Dlatego zależy nam, żeby w kolejnych gminach żłobki powstawały. No i ta zmiana, którą mamy w tegorocznej edycji Malucha, wychodzi nie tylko naprzeciw rodzicom, ale wychodzi też bardzo naprzeciw samorządom i innym podmiotom, które mogą te miejsca tworzyć, bo to de facto od nich zależy rzeczywiście, ile miejsc i gdzie zostanie utworzone, więc staramy się wszystkie przeszkody, które na swojej drodze miały samorządy, likwidować. I dwie takie bardzo duże zmiany, bardzo ważne z ich perspektywy, to po pierwsze fakt, że Maluch staje się od tego roku programem wieloletnim, a zatem na całą inwestycję, utworzenie nowego miejsca, wybudowanie żłobka gminy będą miały 3 lata, a nie jak do tej pory rok. No i druga bardzo istotna sprawa to fakt dofinansowania później już po uruchomieniu tych nowych miejsc, które zostaną utworzone przez pierwsze 3 lata i to też w dużej wysokości, bo ponad 800 zł miesięcznie na dziecko. To są bardzo duże kwoty i bardzo duże zmiany w systemie.
Ministerstwo Polityki Rodziny zwraca uwagę na to, że to kolejny krok w budowie prawdziwie przyjaznej polityki państwa wobec rodziny. Tak mówi pani minister Maląg. Są oczywiście oponenci, którzy się niepokoją, że Ministerstwo Rodziny wydaje tak dużo na rodzinę. Czy trochę taki paradoks nam się pojawia?
Powiem w ten sposób. Opozycja zawsze reaguje negatywnie na wszelkie nasze działania i polityki. Nie ma w tym nic zaskakującego. Gdybyśmy nie robili Malucha, byłaby krytyka, że go nie robimy. Teraz jest krytyka, że go robimy. No zdecydowanie program został rozszerzony. Ma ogromny budżet niespotykany wcześniej, łączy różne środki finansowania w sumie 5,5 miliarda złotych przez te lata do 2029 roku i tak jak powiedziałam, pierwsze 3 lata to jest czas dla samorządów, innych podmiotów na budowę, na utworzenie żłobków, na adaptację w przypadku tych innych podmiotów już istniejących lokali, a później aż 3 lata na dofinansowanie do bieżącego utrzymania, niezależnie od tych instrumentów, które już wprowadziliśmy w zeszłym roku. Mam tutaj na myśli, że po pierwsze rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli dofinansowanie dla rodziców drugich i kolejnych dzieci w wieku żłobkowym w wysokości 500 zł miesięcznie przez 2 lata albo 1000 zł miesięcznie przez rok do wyboru rodziców. A druga kwestia, dofinansowanie do obniżenia opłaty żłobkowej w wysokości 400 zł na dziecko, które nie jest objęte RKO, rodzinnym kapitałem opiekuńczym, czyli najczęściej po prostu na pierwsze dzieci. I te dwa instrumenty w sumie spójne ze sobą dają stabilność dofinansowania całego systemu żłobkowego, czyli coś, co było odwiecznym postulatem samorządów, co powoli wprowadzaliśmy, ale nie na taką skalę do tej pory.
A jak pani minister wygląda tutaj Pomorze, Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot i żłobki? Czy jest wystarczająca ilość, czy samorządy tutaj z Pomorza są też zainteresowane tym projektem?
Tak, i liczymy, że będzie to zainteresowanie, dlatego że tak jak w każdym dużym mieście i w Trójmieście mamy sporą liczbę żłobków i to użłobkowienie jest wysokie, ale w dużych miastach rodzice o wiele chętniej chcą wysyłać dzieci do żłobku, więc zapotrzebowanie jest bardzo duże i żadne z naszych dużych miast nie ma jeszcze wystarczającej liczby żłobków. Co więcej, warto podkreślić, że okolice, tak zwany obwarzanek Trójmiasta, to jest chyba rejon w Polsce, w którym są największe przyrosty ludności, to wiemy ze spisu chociażby powszechnego zeszłorocznego, więc jak najbardziej zapotrzebowanie w województwie pomorskim jest duże. I jest wiele gmin, które żłobków nie mają.
Pani minister, dzisiaj ogłosiliście czwarty otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny Po pierwsze rodzina na ten rok. Jak to będzie wyglądało?
To już czwarta edycja, za nami 3 lata, ponad 100 projektów dofinansowanych na łącznie ponad 25 milionów złotych. Do tej pory było to średnio niecałe 9 milionów rocznie. Teraz budżet się zwiększa, będzie 17 milionów na ten rok i cieszę się też, że startujemy wcześniej, bo mamy styczeń, więc będzie kilka miesięcy więcej czasu na realizację tych projektów. Pozostają do dofinansowania, pozostaje moduł kampanie, czyli to, co do tej pory stanowiło trzon całego programu, czyli dofinansowanie do projektów edukacyjnych, informacyjnych, przygotowywanych przez organizacje pozarządowe, najróżniejsze, od małych przez duże po ogólnopolskie. Natomiast nowością w tym roku jest wprowadzenie drugiego modułu, który nazywamy roboczo kluby. I chodzi nam o to, by zachęcić organizacje pozarządowe, a też grupy nieformalne, które istnieją i działają w tym obszarze, aby się sformalizowały i dzięki temu mogły sięgnąć po nasze środki właśnie na dofinansowanie do funkcjonowania klubów dla rodziców.
Pani minister, tutaj cały budżet przewidziany na realizację tego konkursu Po pierwsze rodzina wynosi 17 milionów. Na ten pierwszy priorytet, o którym pani wspomniała, czyli kampanię 10 milionów i na kluby 7 milionów.
Tak zakładamy, natomiast zastrzegamy sobie w regulaminie możliwość przesunięć tych środków w zależności od tego, jakie oferty do nas spłyną. Chcemy, by te kluby najczęściej dla mam, bo takie istnieją w naszej przestrzeni, myślę, że każdy z nas się z takim klubem spotkał w okolicy, chcemy, żeby miały lepsze warunki do działania, by nie borykały się z tymi najbardziej powszechnymi, prozaicznymi problemami, jak chociażby utrzymaniem lokalu, jego wynajmem czy środkami na podstawową działalność i utrzymanie. Chcemy, by mogły rozwijać tą działalność, by służyły kobietom i nie tylko kobietom w okolicy, mamom, które chcą podnosić swoje kompetencje rodzicielskie, ale też tym mamom, które się przygotowują do powrotu na rynek pracy. No i traktujemy ten tegoroczny konkurs jako pewnego rodzaju pilotaż dla klubów. Zobaczymy, jak one się rozwiną dzięki temu i będziemy projektować przyszłe, mam nadzieję, edycje w odpowiedzi na potrzeby i wyzwania, które myślę też będą naszym doświadczeniem w tym roku.
Pani minister, jeszcze na zakończenie, rząd przyjął projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący między innymi równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców i opiekunów. Zmiany te mają służyć polskim rodzinom i rynkowi pracy. Czego możemy się spodziewać?
Tutaj jest szereg zmian i związanych z dyrektywami unijnymi, czyli wymaganymi przez Unię Europejską w całej Unii. To jest wydłużenie urlopów rodzicielskich. Chociaż tak naprawdę to, co wynika z dyrektywy, to jest fakt przyznania ojcom nietransferowalnych urlopów, czyli takich, które mogą być wykorzystane tylko przez ojców, a jeżeli nie są wykorzystane, to przepadają. I my tę dyrektywę wdrażamy w ten sposób, że dzisiaj przysługujące urlopy rodzicielskie, które w Polsce, przypomnę, są do dowolnego wykorzystania, zarówno przez ojca, jak i przez matkę. Te urlopy wydłużamy o wymagane przez Unię 9 tygodni, tak aby mam nie zmuszać do skracania urlopów, a jednocześnie dać ojcom możliwość również uczestniczenia w opiekowaniu się dziećmi, zgodnie z tymi, czego Unia od nas wymaga. Te urlopy będą możliwe do wykorzystania niezależnie od urlopu wykorzystanego przez mamy i to też jest nowość oczekiwana przez środowiska kobiet w Polsce. No i mamy też możliwość rozciągnięcia tego urlopu na pierwsze kilka lat życia dziecka, a zatem nie trzeba całych 9 tygodni wykorzystywać w jednym ciągu. Oprócz tego mamy pracę elastyczną, czyli uregulowanie pracy zdalnej. W kodeksie pracy też regulacja bardzo oczekiwana przez środowiska pracodawców, pracowników, doświadczeni tym, co nas spotkało w czasie pandemii COVID. Wypracowaliśmy wspólnie w ramach dialogu społecznego rozwiązania, które będą korzystne dla pracowników i tutaj, jeśli chodzi o rodziców małych dzieci, to pracodawcy będą mieli obowiązek z wyrażenia zgody na pracę zdalną, jeżeli oczywiście charakter pracy na to będzie pozwalał. Jest jeszcze dyrektywa o przejrzystych warunkach zatrudnienia. Ona też jest bogata w różne rozwiązania. Ja bym tylko, jeżeli mamy jeszcze sekundę, to bym wspomniała o jednym istotnym z perspektywy stabilności pracy, bo ta dyrektywa i jej wdrożenie do naszego kodeksu pracy spowoduje, że osoby, które są dzisiaj zatrudniane na umowach na czas określony, będą miały możliwość wystąpienia do swoich pracodawców w trakcie trwania tej umowy z wnioskiem o zmianę tej umowy w umowę na czas nieokreślony, a pracodawca, odmawiając wykonania tego, przychylenia się do takiego wniosku, będzie musiał uzasadnić tą odmowę. Więc liczymy, że to w taki sposób trochę na miękko, ale jednak wpłynie na przekształcanie umów na czas określony w te umowy stałe, bo to daje osobom poczucie bezpieczeństwa, stabilności na rynku pracy.
A wiemy doskonale, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i ten rynek pracy rzeczywiście no, jest chwiejny, ale mam nadzieję, że będzie coraz bardziej stabilny i mamy nadzieję również, że te zmiany i te rozwiązania, o których pani minister mówiła, będą pomagać rodzinom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.